Niech Pan obdarzy Was spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego. Tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę. Posłuchajmy tego czytania z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg: ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę. Z najwyższych jego pędów wyłamię gałązkę i zasadzę ją na górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę. Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa na polu poznają, że ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja Pan rzekłem i to uczynię. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę, ona wypuści gałązki, wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. W Starym Testamencie drzewo jest znakiem siły życiowej, którą Bóg wszczepił w naturę. Każdego roku na wiosnę zapowiada nowe odrodzenie tej siły. Na wysuszonej pustyni ukazuje miejsca, gdzie jest woda, żywi człowieka owocami. Stąd drzewo przyrównane jest do człowieka sprawiedliwego, którego Bóg darzy swym błogosławieństwem. I tak na przykład w psalmach czytamy: sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Albo w księdze proroka Jeremiasza: błogosławiony mąż, jest on podobny do drzewa zasadzonego nad sodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Czy w Ewangelii Marka: najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, ziarnko gorczycy wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, staje się drzewem, gdzie ptaki szukają schronienia. Ja jestem Pan, mówi prorok Ezechiel, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Drzewa i ludzi rozpoznaje się po owocach. Są drzewa dobre, zielone i złe, suche. Tu jednak spotykamy przeciwstawienie się biblijnej regule. Pan wywyższa to, co w oczach ludzkich jest bezowocne. W psalmie czytamy: podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt swojego ludu. W księdze Ezechiela Bóg przypomina swojemu ludowi tragiczną historię błędów, które doprowadziły do tego, że zostali oni przesiedleni do Babilonii, uprowadzeni tam. To uprowadzenie Pan interpretuje jako karę za złamanie przymierza z nim. Ale to nie jest koniec. W tym dzisiejszym czytaniu Pan Bóg obiecuje, że tym razem to On weźmie wierzchołek z wysokiego cedru, z najwyższych pędów i zasadzi go na wysokiej i wyniosłej górze. Wyrośnie on w potężne drzewo, w wspaniałych owocach, w którym znajdą schronienie wszelkie ptaki powietrzne. To słowo nadziei dla skazańców. Pęd, który Pan zaszczepi, to potomek Dawida, a wyniosła góra to Syjon. Odnajdujemy tutaj proroctwo zapowiadające powrót potomków Dawida na tron Jerozolimy. Pan Bóg to sprawi, On się zatroszczy. On przewidzi to wyjście z tej niewoli. Już przewidziała i zaraz zostanie ono objawione. Po wygnaniu do Jerozolimy wrócą Zorobabel i Szeszbassar. To potomkowie Dawida. Ale oni nie zasiądą na królewskim tronie. Monarchia już się nie odrodzi. Proroctwa mówiące o władcy z rodu Dawida będzie się już interpretować w kluczu mesjańskim. To znaczy, że tym potomkiem, tym królem będzie sam Mesjasz. taką wymowę też mesjańską, czyli oczekiwanego Mesjasza, i apokaliptyczną, czyli końca czasów. Taką wymowę ma też ogrom drzewa, w które rozrośnie się Izrael i w którym schronienie znajdą wszystkie ptaki nieba. Pan Jezus tego obrazu użyje dla opisania rzeczywistości Królestwa Niebieskiego. Jerozolima długo będzie czekała na swojego nowego Dawida, ale przybędzie w Chrystusie, a wraz z nim przyjdzie Królestwo Boże. W tym Królestwie, we wspólnocie Kościoła, każdy znajdzie miejsce. Każdy może znaleźć miejsce. To jest też tematem tegorocznego roku duszpasterskiego, że Kościół, moje miejsce, mój dom, wspólnota Kościoła jest dla każdego, który chce iść za Panem i w różnej dynamice za Nim idzie i w różnym momencie odkrywa tą bliskość i obecność, ale jest też tą nadzieją, czy ma być tym znakiem, że każdy może szukać tutaj schronienia, nadziei, pomocy, bo Mesjasz Chrystus przyszedł, aby zbawić to, co zginęło, każdego. Pozostańmy jeszcze chwilę. Usłyszymy drugi fragment drugiego listu do Koryntian świętego Pawła Apostoła.
Sobre rompo la sed que me han pasado.
fragment, który usłyszymy z listu do Koryntian, z drugiego listu, wyjaśnia Paweł, dlaczego doświadczamy cierpień, niedostatków. Wynika to z pozostawania w ciele z daleka od Pana. Pozostawianie w ciele jest dla nas nie karą, ale zadaniem. Mamy mu się podobać, mamy dbać o uczynki dokonane w ciele. Posłuchajmy tego fragmentu. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu, postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Dosłownie w tekście greckim możemy przetłumaczyć, pozostajemy odważni lub jesteśmy pełni śmiałości, wiedząc, że jak długo pozostajemy w tym ciele, jesteśmy wędrowcami z daleka od Pana. Paweł żyje na ziemi jako pielgrzym, jako obcy, podążając do prawdziwego domu w niebie. Takie też ma znaczenie słowo parafianin. To jest ten, który jest pielgrzymem, jest obcym na tej ziemi, ten, który wie, dokąd zmierza, jaki jest kierunek jego życia. Że to życie tutaj jest tylko przejściowe. Dalej, albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Dosłownie można przetłumaczyć, za pomocą wiary bowiem kroczymy, nie za pomocą wzroku. Paweł podkreśla, że żeby się wpatrywać nie w to, co fizyczne, powierzchowne, lecz w to, co ukazuje mu wzrok wiary. I dalej, dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. To z kolei można by przetłumaczyć dosłownie, dlatego za nasz cel obieramy sobie podobać Mu się, czy to mieszkając z Nim, czy też z dala od Niego. W języku greckim tutaj użyty czasownik podobać się oznacza też troskę o honor, działanie z pobudek honorowych, bycie ambitnym. Mogło to oznaczać działanie powodowane patriotycznym zapałem, czy walkę, rywalizację. Potem też oznacza gorliwie się starać, dążyć do czegoś, mieć ambicje. Dlatego też staramy się Jemu podobać. Staramy się podejmować walkę, zmaganie. Mamy zapał do tego, czy to gdy z Nim, czy to gdy z daleka od Niego jesteśmy. To życie w ciele Pawła, to życie wiary, to tęsknota za spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. Tą tęsknotę Paweł opisuje w tym liście do Koryntian za swoim domem w niebie. Nie traktuje jednak swojego ziemskiego ciała, domu jako miejsce wygnania czy więzienia. Jak też chcieli to Grecy, że uważając, że to ciało jest więzieniem i duch kiedyś zostanie uwolniony. Paweł uznaje ciało za swój prawdziwy dom, ale równocześnie stwierdza, że jest on nietrwały, że to jakby namiot, który rozbijamy tutaj tylko na pewien czas, a dom trwały otrzymamy dopiero w Królestwie Bożym. To przebywanie w ciele dla Pawła jest czasowe i to doświadczenie powoduje też ból, bo doświadcza, że jest oddzielony od Jezusa, od przebywania z Nim. Przebywanie w tym domu ciała oznacza pielgrzymowanie z dala od Pana. Paweł nie jakoś odrzuca tego czasu ziemskiego życia w ciele. To jest rzeczywiście jego prawdziwy dom. Ale stwierdza równocześnie, że żyjąc na ziemi, pielgrzymujemy z dala od niebiańskiej ojczyzny, do której należymy. Podobną prawdę też wypowie Paweł w liście do Filipian. Nasza ojczyzna jest w niebie. W życiu chrześcijanina daje się zauważyć napięcie pomiędzy miłością do ziemskiego życia, które stanowi nasz dom, jest piękne, stanowi dar Boga oraz miłością do nieba, które jest naszym domem na wieki, ostateczną przystanią, do której zmierzamy. Paweł, jak podkreślają ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski w książce Zaufaj Słowu, jutro niedziela, rozpoznaj w nim Boga, nie lekceważy śmierci, ani nie traktuje jej jak łatwego doświadczenia. Ta śmierć jest zniszczeniem prawdziwego domu ziemskiego i odejściem od dobrze znanych nam miejsc. Doświadczenie śmierci pomaga mu znieść perspektywa zmartwychwstania Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza ono życie razem z Panem po śmierci, upodobnienie się do Niego oraz udział w Jego chwale. Paweł nie chce uwolnić się od swojego ziemskiego ciała ze względu na uciążliwość ziemskiej egzystencji, ale dlatego, że pragnie żyć z Panem i w tym życiu kieruje się wzrokiem wiary, postępuje za tym, co niewidzialne, za tym wyłaniającym się już na horyzoncie życiem, Królestwem Bożym, za zmartwychwstaniem. Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana, ale wiemy, dokąd zmierzamy. Dlatego też staramy się Jemu podobać. Czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. W każdej sytuacji chcemy pełnić wolę Pana. To było życiem Pawła. Upodobnić się do Chrystusa, żyć jak Chrystus. Pełnić Jego wolę. Dać się Mu prowadzić. To jest zaproszenie też dla nas. Czy takie pragnienie w ogóle mamy, żeby w tym życiu już chcieć iść za Jezusem i być z Nim, tak jak ufamy, że będziemy w wieczności. Paweł tego się uczy i twardo stąpa po ziemi, chociaż ma jasno wzrok utkwiony w niebie. Tego możemy się od niego uczyć. Za chwilę usłyszymy Ewangelię o Królestwie Niebieskim.
Jeszcze mamy czas, nasz
Za chwilę usłyszymy dwie z pięciu markowych przypowieści o zasiewie i znaną nam doskonale przypowieść o ziarnku gorczycy. Pierwszą z nich przytacza tylko Marek, a przypowieść o ziarnku gorczycy możemy znaleźć również u Mateusza i Łukasza. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie. Sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię. Jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Ta przypowieść o nasieniu wrzuconym w ziemię, które kiełkuje niezależnie od aktywności człowieka, może wydawać się trochę dziwna, oderwana od rzeczywistości. Każdy wie, że kto pracuje na roli, czy ma doświadczenie jakieś działkowe, że zboże samo nie wyrasta z siebie. W sensie potrzebne jest wiele zabiegów, spulchniania, nawożenia, dzisiaj często też podlewania. To prawda, że w starożytności nie stosowano na taką dużą skalę takich zabiegów. I to opisuje przypowieść, kiedy siewca sieje obficie ziarno na drogę, skałę, ciernie, wreszcie na dobrą glebę. Jednak także starożytni pilnowali wschodzących plonów, troszczyli się o nie, odpędzali ptaki, zwierzęta. Chociaż sam Jezus nie był rolnikiem, ale na pewno znał trud tej pracy. Jeśli tę sprawę pomija, to niewątpliwie robi to świadomie. Wydaje się, że mógł mieć po temu dwa powody. Po pierwsze, Jezus odpowiada na możliwe zarzuty czy narzekanie uczniów czy słuchaczy, twierdzących, że Królestwo Boże, które głosi, jest wciąż tak daleko, że ta obiecywana chwała, odnowa Królestwa Dawidowego się opóźnia. Gdzie są nawracające się tłumy, które zmieniają świat? Jezus uspokaja, pokazując, że ziarno słowa i Królestwo Boże rośnie powoli, ale stale. I że troszczy się o nie sam Pan. I to On wybiera czas, kiedy Królestwo objawi się w pełni swej chwały i zdobędzie ludzki świat. Tego doświadczył Paweł, kiedy na przykład w gorliwości ewangelizacyjnej chciał iść do Azji. Ale Duch Święty mu zabronił, nie pozwolił mu tam przedostać się i trafia do Europy. I tak rozpoczyna się ewangelizacja naszego kontynentu. Drugi powód, dla którego Jezus używa tej przypowieści, możliwy, to w obrazie wschodzącego powoli ziarna pojawia się także pora na żniwa. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. I to jest też aluzja do księgi Joela, do 4 rozdziału, 13 werset. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo. Pójdźcie, deptajcie, bo pełna jest tłocznia. Przelewają się kadzie, złość, bowiem ich jest wielka. Obraz żniw w Starym Testamencie i u Pana Jezusa to obraz sądu ostatecznego, który się już zbliża. I wtedy Królestwo Boże objawi się w pełnej chwale. Ale nie należy czekać do ostatniej chwili. Przyjmując Jego skromne nasienie już dziś, sprawimy, że na sądzie unikniemy potępienia. Królestwo stanie się naszym bezpiecznym domem. Ale potrzebne jest przyjąć to słowo i potrzeba jest siać to słowo, zostawiając też z ufnością Panu Bogu, w jaki sposób to słowo zasiane w innych wyrośnie. To też taka lekcja dla tych, którzy głoszą, którzy ewangelizują, katechizują, też dla rodziców, dziadków, dla nas, którzy próbujemy przekazać wiarę młodszemu pokoleniu, że czasem jesteśmy niecierpliwi, nie rozumieją, nie słuchają, nic sobie z tego nie robią. Naszym zadaniem jest głosić, mówić, świadczyć, pokazywać i z ufnością zostawić, wierząc, że to kiedyś przyniesie plon, nawet jeśli ja tego nie zobaczę, może nawet za swojego życia. Podwójną wymowę też ma przypowieść o ziarnku gorczycy. Niektórzy mówią, że może chodzić tutaj o roślinę, o czarny pieprz. To rzeczywiście bardzo maluteńkie, najmniejsze ze wszystkich ziaren. Ale w sprzyjających warunkach może wyrosnąć w potężny krzew, mierzący nawet 3 metry wysokości. I podobnie jest z Królestwem Bożym. Przy swojej skromnej, niezauważalnej wręcz w naszym życiu i świecie obecności stanie się kiedyś naszą bezpieczną przystanią na wieki. A mówiąc o ptakach powietrznych, gnieżdżących się w gałęziach drzewa, Jezus nawiązuje do obrazów z Księgi Ezechiela, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że Bóg szykuje już dla nas królestwo końca czasów, które, tak jak w tej wizji Ezechiela, zastąpi wszelkie światowe imperia. I zamiast pokładać w nich nadzieję, lepiej złożyć nadzieję w Panu, który panuje nad historią. W niej wschodzi już ziarno Jego królestwa, które przetrwa wieki, do którego jesteśmy wszyscy zaproszeni. Święty Jakub mówi w swoim liście: oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi, wzywa. To jakby komentarz do tego słowa dzisiejszego z Ewangelii Marka. Czy śpi, czy czuwa, we dni i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Podsumowując te czytania, historia zbawienia toczy się dzisiaj wśród drzew. Od drzewa życia, przez drzewo poznania dobra i zła, aż do drzewa krzyża. A historia drzewa od nasiona po dorodny okaz wiele obrazuje. W taki sposób wyrażono nadzieję na przyjście Mesjasza, to odrośl Dawida. Taka jest też logika wiary, bo z Królestwem Niebieskim dzieje się tak jak z rozwojem roślin czy drzew, od małego ziarenka do potężnego drzewa. Ta dzisiejsza liturgia zaskakuje, bo uświadamia, że nie tylko wśród tych drzew żyjemy, ale że nimi jesteśmy. W Starym Testamencie jest postulat, by być jak zielone, dorodne drzewo, wydawać owoce, wydawać zielone liście, które dają cień. Zielone drzewo ukazuje, że czerpie skądś siły, że blisko jest gdzieś źródło. Powstaje pytanie, jakim drzewem ja jestem? Zielonym, dorodnym, dającym innym owoc, schronienie? Czy jak mówi Apokalipsa, że te zielone liście będą służyć za lekarstwo? Czy jestem takim drzewem, który rodzi dobre owoce dzisiaj, gdzie inni szukają schronienia, lubią przebywać w tym moim towarzystwie, korzystają, czerpią, a jednocześnie daję poznać, skąd mam taką siłę, energię, w sensie, gdzie jest to źródło, z którego czerpię, czy też jestem dzisiaj jak wysuszone drzewo, uschnięte, czy wręcz rodzące owoce bardzo przykre, smutne, bolesne dla otoczenia. Z jednej strony wezwanie do tego, by dawać świadectwo, pokazywać, skąd czerpię, z Eucharystii, z sakramentów, z modlitwy, z adoracji. Ale z drugiej strony wezwanie, że jeśli nie ma we mnie tych owoców, czy widać, że wręcz przynoszę innym pewne zatrucie niż zdrowie, to pytanie, z jakiego źródła sam czerpię, czy nie? Czy przypadkiem ja nie zaniedbałem, czy nie odszedłem od tego źródła życia, jakim jest Chrystus? Czy dla mnie nie jest to wezwanie, żeby wrócić do tego źródła, do Chrystusa, do adoracji, do modlitwy, do czytania Słowa Bożego, do rozważania różańca, do sakramentu pokuty, do regularnej Eucharystii. Niech Pan Bóg nam pomaga dzisiaj w tym tygodniu zobaczyć siebie z taką ufnością, prostotą, gdzie jestem dzisiaj i jednocześnie by szukać tego źródła, by wracać do tego źródła, pokazywać źródło, jakim jest Jezus Chrystus, który dla nas jest życiem. Na ten najbliższy czas tego tygodnia wszystkim z serca błogosławię. Niech Pan obdarzy was pokojem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam i zapraszam w poniedziałki na godzinę 19:00 brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Skomielnej Czarnej.
Będę biec, droga jest długa, nie zatrzyma mnie tu nikt. Stać u nieba, brama wypukać, pytać, czy otworzysz mi. Będę biec, droga jest długa, nie zatrzyma mnie tu nikt. Stać u nieba, brama wypukać, pytać, czy otworzysz mi. Ile razy jeszcze mam upaść? Pragnie sił, przestaje cię szukać. Ile razy jeszcze mam upaść? Droga kręta, wąska i długa.
Świat nie poznał cię, ja jestem częścią tego świata, ludzkie życie oparte jest na paru datach, otwieram oczy, widzę tamte dobre chwile. To było nie tak dawno, dziś wspominam je tak mile. Wiem, że zbyt często muszę uczyć się na błędach. Wieczorem co dzień proszę, byś tych błędów nie pamiętał. Gdy przyjdzie świt, czy jeszcze zdążę się obudzić? Pytanie, ile razy trzeba odejść, by powrócić?
Bramę wypukać, pytać, czy otworzysz mi.